Giełda Pracy Polskiego Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku, rano i po południu. Giełda Pracy, dzwoń 773-588-6300.
Giełda Pracy Polskiego Radia. Co się dzieje na mieście? Oferty pracy z agencji Eurocare. Park Ridge, praca na kilka godzin, na rano i wieczorem do oglądania pacjentów w domów opieki. Doświadczenie niewymagane, ale certyfikat CNA pomocny. Płatne $20 na godzinę. Agencja Eurocare posiada też wiele prac na zastępstwa podczas wakacji. Szczegóły pod numerem 773-545-5685, 773-545-5685. Klinika okulistyczna raczej w Niles przy 7421 North Milwaukee, 7421 North Milwaukee Avenue, zatrudni doświadczoną recepcjonistkę przy pełnym etacie, to znaczy 35 godzin na tydzień. Oferujemy pomoc w dalszym kształceniu, ubezpieczenie medyczne i dentystyczne, ubezpieczenie na życie, plan 401k, a także 3 tygodnie płatnych wakacji po pierwszym roku. Resume prosimy przesłać do Jenny, jngo@maycenter.com, jngo@maeycenter.com. Dystrybutor płyt kwarcowych w Des Plaines poszukuje osoby do pracy biurowej. Wymagana znajomość języka angielskiego, QuickBooks i Microsoft Office. Telefon 773-849-6730, 773-849-6730. Dobre warunki pracy. Firma działająca na rynku polonijnym od 30 lat z siedzibą Belk Grove Village poszukuje pilnie osoby na stanowisko administrative assistant raczej. 50 do 60 tysięcy rocznie w zależności od doświadczenia. Pełny etat, atrakcyjny pakiet świadczeń, ubezpieczenie zdrowotne, płatny urlop i dni, personalny plan emerytalny, elastyczny czas pracy, płatne godziny i więcej. Wymagania. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office, doskonałe umiejętności komunikacyjne, interpersonalne i pracy w zespole. Prosimy o przesłanie resume pod adres praca@usprocom.com. praca@usprocom.com lub o kontakt telefoniczny 847-616-8244, 847-616-8244.
Okay. Do you want to play rough? Okay. Say hello to my new friends.
Po męsku. Po męsku. Po męsku. Artur Jakobik, Piotr Łukasik oraz Mateusz Malec.
Trzeba zawołać Artura
na rozmowę po męsku. A co to znaczy? Dowiesz się w każdy czwartek o 2 po południu. Po męsku. Tylko na antenie Radia 1030.
Polskie Radio WNVR. Witamy Państwa w programie Po Męsku. Z tej strony Mateusz Malec, dziś w studiu Radio 1030, Artur Jakobik oraz jak zwykle Piotr Łukasik. Cześć Piotrek.
Cześć Mateusz, cześć wszystkim.
No właśnie, trzeba tutaj zawołać się chyba Artura. Artur! Artur, dawaj! Zaczęliśmy już program, jesteś? A, no właśnie, czekaj, ja też chcę. Bo dzisiaj mamy bardzo ciekawy, interesujący tu temat. Jak widzę, Artur ma kubeczek, Piotrek ma kubeczek i ja, uwaga! Pijecie panowie?
Tak, pijemy.
Mocniejszego może, co?
No, ja bardziej myślałem o kawie.
Ja też, z trzech łyżeczek.
Z trzech łyżeczek kawy. Ale to trochę mocne, nie?
I niebezpieczna.
A wiesz, dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o historii kawy. Skąd pochodzi kawa i jak to się stało, że rozpoczynamy od niej dzień.
O legendach, skąd
no właśnie.
Się wzięła kawa według legend.
No właśnie słyszałam podczas przerwy, że ktoś znalazł taką legendę. Jest to możliwe, żebyśmy zaczęli od tego?
Od legendy?
Mhm.
Od legendy.
Kawy?
No.
Kawy. Oczywiście. Czy mogę przeczytać?
Dobra, dawaj.
Istnieje kilka różnych legend na temat powstania kawy, ale jedna z najbardziej znanych to legenda etiopska, związana z pasterzem o imieniu Kaldi. Oto krótka wersja tej legendy. W starożytnych, starożytnych czasach w górach Etiopii pasterz o imieniu Kaldi opiekował się swoim stadem, uwaga, kóz.
Kóz, tak jest.
Pewnego dnia zauważył, że po zjedzeniu czerwonych owoców pewnego krzewu jego kozy stały się niezwykle energiczne i nie chciały wracać do obory na nocy.
Nieposłuszne kozy po kawie, tak?
Zaintrygowany tym zjawiskiem, Kaldi postanowił spróbować sam smaku tych owoców. Dalej robi się tylko lepiej. Po skosztowaniu owoców Kaldi również poczuł nagły wzrost energii i poczucie pobudzenia. Zainspirowany tym odkryciem zebrał niektóre owoce i zaniósł je do pobliskiego klasztoru. Opowiedział zgromadzonym tam mnichom o zdumiewających właściwościach owoców. Mnisi, poczuwszy się pobudzeni i zdeterminowani do zachowania czujności podczas nocnych modlitw, postanowili wykorzystać owoce. Wiedząc, że surowe owoce były trudne do spożycia, zaczęli eksperymentować.
No i się zaczęło.
Z nimi.
No właśnie, ale teraz pomyślmy o tym na dwie sekundy. Mamy teraz coś takiego nowego i teraz skąd... Jeszcze nie wiedzą, że trzeba je wysuszyć, nie? Na razie to są owoce, które oni parzą wodą.
A poza tym wynalazła to koza.
Wynalazła to koza, która po prostu zjadała te czerwone owoce z krzewów. A w tym rejonie owoce kawowca są wszędzie. No i teraz oni zbierają te owoce, zaparzyli je w wodzie i w ten sposób otrzymali ten intensywny napój, którego bardzo...
Boski napój.
Tak, te wszystkie odkrycia działy się w kolebce życia w Etiopii.
W Etiopii, dokładnie. Etiopii. W ogóle kawa pochodzi tak...
Tak jak my.
Tak pisze tutaj, że kawa pochodzi z Etiopii. Słowo kawa prawdopodobnie wychodzi od Kafy, miasta regionu w Etiopii, do dziś znanego z uprawy kawowca. Wiadomo, że owoce kawowca znano w Etiopii już od ponad 2000 lat, ale początkowo spożywano je z masłem i solą. Kawę jako napój odkryto później, prawdopodobnie około XIX wieku w Jemenie. Masło i sola. To brzmi jak kakao, którzy Aztecy rolowali i palili jak skręty.
Kakao.
Zanim doszli do tego, że lepiej inaczej wyprodukować taki produkt jak czekolada, nie?
No ale brzmi to troszeczkę tak dziwnie, tak palić czekoladę. To czekolada się kojarzy z czymś, co się tak, wiesz, rozpływa i tak dalej. To tak, by pomyśleć sobie, żeby roztopić kawałek drzewa.
No ale w tym samym sensie można powiedzieć, że tytoń to dziwna sprawa. Kto wpadł na ten pomysł, żeby wysuszyć tytoń i... No na pewno zrobimy... O, mamy pomysł na następny.
No dużo rzeczy się suszy, nie mówiąc już o śliwkach.
No na pewno pasterz Kaldi.
No dzisiaj możemy już normalnie wiesz, rozmawiać na te tematy. Tak mi się wydaje.
Niewysuszeni i spragnieni wręcz wiedzy. Może Piotrek nam przedstawić jeszcze, co tam się działo w tej Etiopii?
Nie, no, legenda jest absolutnie ciekawa, absolutnie romantyczna.
No bo widzisz, sam się wzruszyłem, jak usłyszałem.
No nie, tak, ale nie. Ale
myślę, ta koza.
Ale powiedziałeś dobrze. Ja mam w pewnym sensie romans z kawą. Rano jest to dla mnie taką... Jest to rutyna, jest to całe w ogóle, ja wstaję, jak szykuję tą kawę i proszę mnie tutaj nie ze mną nie rozmawiać, nie dotykaj mnie, nie mów nic do mnie, zostaw mnie w spokoju, dopóki ja zrobię kawę, tobie i tobie również, chętnie, to nie chcę w ogóle, nie jestem na tym świecie jeszcze.
No wiecie co, no u mnie ten rytuał poranny rzeczywiście ma duże znaczenie, ponieważ no robię to zanim, jakby to powiedzieć, wdzieję spodnie, więc wyobraźcie sobie, jaką wagę ma ta kawa na poczet mojego ubioru porannego.
Tak, pozwala ukryć tego wilka, jak to mówią.
No, ale teraz pytanie dla was mam takie. Pytanie dla was mam takie. Czy wy macie takiego wilka rano, który musi być pokonany kawą? Bo ja mam. Nie wszyscy mają tak. Czasami dzisiaj na przykład tylko z herbatą wstałam i muszę wam powiedzieć, że totalnie
nielegalne.
Nie, w ogóle mi się to nie podoba. A jak już wspomnieliśmy wcześniej, metoda prażenia nasion kawy i przyrządzanie ich z nich napoju, podobnego do tego, który znamy dzisiaj, prawdopodobnie opracowano w leżącym pobliżu Etiopii i Jemenie, tak jak wspominaliśmy wcześniej. Co tutaj jest najbardziej interesujące, to jest to, że jeżeli chodzi o historię kawy, również Europa ze względu na pochodzenie kawy początkowo była do niej sceptycznie nastawiona. To jest niesamowita historia. Niestety nie wiemy dokładnie, w jaki sposób kawa przybędrowała na nasz kontynent. Z pewnością było tu znana pod koniec XVI wieku, ale nie cieszyła się popularnością, dopóki papież Klemens VIII nie zapewnił, że nie jest ona dziełem szatana.
Ponieważ pomagała zachowywać czujność w tej wersji w nocnej modlitwie. Może.
No, czyli możemy wnioskować, że jest to jednak boski napój. No chciałbym jest. Przy tym zostać.
Czekaj, zapiszę to.
Zapiszmy.
Warto zapisać, ponieważ już trzeci raz mówimy.
No bo umówmy się, no. Rano. No nie, no, kawa jak poranna modlitwa. No,
rano, teraz, jest... w tym momencie, już teraz tak, wiesz, Piotrek przyniósł mi kubek kawy i muszę wam powiedzieć, że o godzinie prawie trzeciej, że tak powiem, dla mnie to robi super robotę. Ale dla Piotrka, ciekawostka, Piotrek, czy wiesz, że prawdopodobnie pierwsze europejskie kawiarnie powstały w Anglii? Wiadomo, że pierwszym angielskim lokalem był przybytek otwarty w Oksfordzie w 1650 roku. Należał on do osmańskiego Żyda Jakuba. Pierwszą kawiarnią w Londynie pojawiło się dopiero 2 lata później. Kto spędził trochę czasu w Londynie? Albo w ogóle w Anglii? Byłeś w Londynie, Artur?
Niestety nie miałem tej przyjemności, ale wiem, że w Londynie, jak ogólnie Brytyjczycy, oni lubią też pić różne trunki mocne. Mówię też o
herbacie. Tam jest taka kultura właśnie kawiarni
jest duża sieć kawiarni, ale to jest ciekawe, bo te kawiarnie, wiesz, często są traktowane jak McDonald's taki kawowy. Wiesz, że nie ma tego kawiarni w... Szczerze mówiąc, kawiarnie w Polsce mają więcej klimatu, wiesz, takiej rytuału, celebracji niż kawiarnie w Londynie, wbrew pozorom.
No, umieliśmy to może dobrze ubrać właśnie, żeby to miało jakiś ten rytualny taki wydźwięk. Kiedy idziemy do tej kawiarni, to możemy się tym delektować, cieszyć się różnymi rodzajami kawy, które możemy sobie zażyczyć od tych baristów, tak? Bo to jest też ciekawe właśnie, że jest w ogóle zawód taki, osoby przyrządzającej kawy i jest to barista. Tak. No, ciekawe. Słuchajcie, dzień bez kawy to jest dzień niezaliczony, według mnie.
Tak,
nie wiem, jak wy sądzicie, ale jak ja rano się nie napiję kawy, to wszystko później jak domino kładzie się.
U mnie to jest tak, że dopiero jestem na takich niskich obrotach. Dopiero jak napiję się dwa takie albo duże takie kubek kawy, to wtedy wszystko mi zaczyna, wiesz, wchodzi w...
Lepiej leci.
No, lepiej leci, dokładnie.
Po wbiciu kawy rano wiele ludzi odczuwa, wiesz, nie potrzeba skorzystania z toalety, bo istnieje też kilka powodów, dlaczego a propos porannych rytuałów.
To jest taka druga część tego rytuału, myślę, że też niezbędna. To bardzo, to jest, jakby to powiedziała moja babcia, zdrowotne.
Zdrowotne.
To jest zdrowotne, tak. To jest pewien szereg czynności, które towarzyszy nie tylko posięganiu kubka i spożywaniu napoju, ale całego szeregu następstw, które są no tutaj, po wypiciu kawy.
Na 100% jest tutaj wiele.
Współczesna nauka, tak. Współczesna nauka potrafi już stwierdzić, że kofeina, która występuje w kawie, działa jako stymulant na układ nerwowy, ale w tym również na układ pokarmowy. I może to prowadzić do zwiększonej perystaltyki jelit, czyli ruchów mięśniowych, które pomagają w przesuwaniu pokarmu przez przewód pokarmowy. Więc to zwiększenie...
A to dziwne, muszę ci powiedzieć, bo u mnie to kawa jak gdyby pobudza, nie? Obudza mnie, ale z drugiej strony uspokaja. Jak po dobrej, mocnej kawie, po dobrym takim stymulancie, ja jestem bardziej spokojny niż Powinno być odwrotnie.
Mówimy już tutaj o poważnym uzależnieniu, tak.
Ale od kawy?
Tak, od kawy się można uzależnić.
Ale no. To wszystko, ale nie. Mi się wydaje, że odnośnie do historii kawy, to my mówimy o tym, jak gdyby to było wszystko takie dosyć normalne dla nas na co dzień, bo jest, ale warto wspomnieć, że przecież przez pewien czas kawa była używką tylko dla elit, niedostępna dla zwykłych ludzi. Zmieniła to dopiero Portugalia, która ukradła francuskie sadzonki z Guany i rozpoczęła swoją własną uprawę kawy w Brazylii. Przez następne 100 lat największym producentem kawy na świecie była właśnie kto? Brazylia.
Chibo.
No. Ale największe pytanie ja mam teraz do takie, że w ogóle jak kawa trafiła do Polski? Wiesz, w którym momencie, wiesz, gdzieś, no musiała, no przecież...
Ciężko powiedzieć, nie wiem.
Fascynujące,
Artur. Na wielbłądzie?
No tak.
Artur, ciężko powiedzieć.
Jest taki
nie wiem.
Piękny fragment pana Tadeusza, w którym właśnie Adam Mickiewicz pisze o tym, że w każdym, wiesz, porządnym domu powinna być osoba, która zna się na położeniu kawy, kawiarka.
Czekaj, to aktor powie, że w każdym domu powinna być...
Nie wiem, czy Mickiewicz...
Nie chciał skończyć tego zdania, tak?
Ale on pisał w panu Tadeuszu właśnie.
Spokojnie pisał czymś innym.
Na wiarkach, ale historia kawy w Polsce sięga XVII wieku, czyli całkiem niedawno.
Okay.
Po raz pierwszy kawa trafiła
wczoraj.
Prawdopodobnie z południa od Turków, którzy panowali nad Mołdawią, a pierwsze kawiarnie w Polsce powstały na terenach, które zostały zajęte przez wojska osmańskie, między innymi w Kamieńcu Podolskim, który kiedyś należał do Polski. To jest kawałek na południe. Nie służyły one jednak Polakom, ale właśnie Turkom. I pierwsze polskie kawiarnie, w pełnym tego słowa znaczeniu, otwarto w Gdańsku, gdzie na przełomie XVII i XVIII wieku zapanowała wręcz moda na kawę, która stopniowo rozlała się na cały kraj. Początkowa była ona napojem elitarnym, jednak z czasem dostęp do niej stawał się coraz łatwiejszy.
Za pomocą rzeki Wisły, tak?
I w Polsce, podobnie jak w innych częściach Europy, początkowo pito kawę na sposób arabski, bez żadnych dodatków, czyli podobnie jak my dzisiaj, teraz, tutaj. Z czasem zaczęto dodawać do niej cukier, mleko czy śmietankę. Kawa z dodatkiem tłustej, gęstej śmietanki zaczęła być znana jako kawa po polsku. Kawa z dodatkiem tłustej, gęstej śmietanki zaczęła
jest
być znana
kawa
jako kawa
po polsku.
Bo
oni tak piszą ze względu na to, że... No tak, bo mleko w Polsce, to nie, ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek było 2% mleko w Polsce. Wiesz, w tym sensie.
Podobno pod koniec XVIII wieku śmietana wśród cudzoziemców cieszyła się taką samą sławą jak słynny polski chleb.
Jak słynny polski chleb.
Chleb.
Ale tutaj historia kawy się nie kończy. Tak jest. Z czasem ziarna stały się jeszcze tańsze i łatwiej dostępne. Pojawiły się nowe metody prażenia kawy, w tym kawa w kapsułkach. Kto słyszał o tym? No to brzmi jak kapsułki, wiesz, z kofeiny.
Pamiętacie takie cukierki fajne? Kopiko? No, te się fajnie żyło, nie?
A także nowe sposoby jej podawania. No i tutaj pytania. Jakim sposobem, lub raczej jaką kawę lubicie, a co najważniejsze, jaką macie swoją rutynę kofeinową?
Bardzo prosta. To jest kawa z dwóch łyżek i pijesz, aż poczujesz gruz w zębach.
Wiesz co, Artur, za każdym razem, jak mówimy o kawie, mówisz 3 łyżki minimum.
Wiesz co, no już wiem, posunąłem się do skrajności, tak, ale 2 łyżki to jest takie optimum, które cię pobudzi, nie zaszkodzi, ale mniej niż to powinno być nielegalne.
No dobrze, ale 2 łyżki, to sugerujesz, że robisz rozpuszczalną?
Nie, bo jednak te fusy później czuję gdzieś w zębach.
Czyli jednak...
Rozpuszczalna to jest taka opcja, kiedy już naprawdę nie ma nic. Kiedy u sąsiada szukasz w szafce, w nerwach, z trzęsącymi się rękami.
Czyli normalnym coffee makerem robisz kawę.
Tak.
Piotrek? Masz jakiś specjalny sposób?
Ja lubię proste, skuteczne metody, bez kombinowania, czyli po prostu, wiesz...
Dwie, trzy
łyżki.
Ale jakim sposobem? Czy po prostu z maszyną, czy slow drip?
No, jeśli mam może ekspres, też.
Aha, okej. Okay.
Panowie, a propos ekspresu, chciałbym się tutaj przypomnieć, że ekspres to powinien zostać jednak na peronie, a dokładnie, a kawa wymaga jednak czasu, żeby się przygotowała.
No to z
żeby
tego powodu.
Żeby te fusy opadły.
Mm-hmm,
żeby wszystko się w tej kawie, odbyło to, co potrzeba, żeby mogło nas kopnąć.
Ale raczej czarna. I też chciałbym też powiedzieć, że nie ma też żadnego naukowego dowodu czy statystycznego związku między preferencją picia czarnej kawy a byciem psychopatą, czyli to też jest takie.
Że czarna kawa sugeruje, że jesteś psychopatą.
No jest taki żart.
Przepraszam, ale
czarna kawa w czarnej wodzie.
Patrząc w mój kubek, to...
Znaczy,
zaczynam się trząść.
Ja jednak jestem zwolennikiem tego, żeby zawsze było mleczko i ja słodzik używam, bo nie za dużo cukru nie pojawia się w mojej diecie. To słodzik mi tutaj pomaga. Ale i mimo wszystko robię kawę codziennie rano z tak zwanym French press. Bardzo prosty mechanizm, który robi bardzo fajną, dobrą kawę, ale na to trzeba mieć czas. Tak jest,
dokładnie,
Artur.
Dokładnie, o tym mówiłem.
To nie, French press nie robi się szybko, bo jednak ona musi tam trochę posiedzieć, zanim ją sprasujesz, nie? Tak jest.
Mam w domu też taki fajny czajniczek, którym przygotowuję od czasu do czasu kawę, kiedy chcę zaszaleć i mam rzeczywiście na to czas. Jest to taki czajnik dwuczęściowy, do którego w jedną część w specjalny taki dozownik sypie się kawę i na płasko układa ją i zakrywa się drugą częścią. Wodę się wlewa do dolnej części i poprzez parowanie wody, czyli jak woda już zaczyna się gotować, ona jak przez studzienkę zaczyna wytryskiwać do tej górnej części, przelatując przez ziarna kawy i parząc ją i wtedy możemy mieć już gotowy napój w tej górnej części po odkręceniu i nalać sobie do kubeczka. Ta kawa jest troszeczkę inna. Fusy zostają w tym dozowniku, które później możemy opróżnić, a piękna sprawa jest tego, że mamy fajną, wyrazistą kawę, która jednak cieszy nas takim smakiem, który jest troszeczkę inny niż ten, który mamy z kawy, która jest parzona w kubku razem z fusami.
No właśnie, ja tak tym sposobem nie robię kawy, nie? Mój ojciec na przykład nie robił kawy inaczej. Tak samo jak moja mama i przypuszczam, że tak, wiesz, babcia, dziadek, tak samo. Nie robili, może w tym polskim dzbaneczku takim, jak on się nazywał, gdzieś pod spodem był ten i tam się wodę i nieważne.
Jest to cudowne urządzenie.
Tak.
$6 w Marshalls.
Tak jest, tak jest. Może używali coś takiego, ale generalnie jak mój ojciec robił kawę, to właśnie, wiesz, zwykła kawa do dzbanka, nie?
Ja parząc kawę w tym śmiesznym urządzeniu czuję się jak alchemik. Może to jest efekt placebo i dlatego ta kawa smakuje
lepiej. Na 100%.
Dalej,
ale jak się czujesz jak alchemik,
kawa.
To nie jest ta zła rzecz, to pewnie dobrą kawę masz.
No, rzeczywiście. Najlepszą.
Co w tej kawie jest, powiedz mi.
Wiesz, co ci powiem? Fusy.
Słuchaj, ja muszę pewnie jego tutaj puścić, bo Piotrek ma serwis informacyjny za 25 minut. Zostań ze mną, Artur, a ja zagram wam na sam koniec.
Zostańmy razem.
Zagram dla was taki ciekawy dźwięk, bo nasz czarny, aromatyczny napój, który dla wielu jest obowiązkowym elementem poranku. Jaka jest jego historia i pochodzenie? Jeszcze raz podsumowanie. Gdzie i kiedy się spopularyzował? O tym dzisiaj mówi kolega Ignacy.
Są takie poranki, których po prostu nie wyobrażamy sobie bez kawy. Ten ciemny płyn dla wielu osób, w tym mnie, jest źródłem pobudzenia energii, którego potrzebujemy od razu po pobudce. Zatem komu zawdzięczamy wynalezienie kawy? Wszystko jednak dzięki niepozornej roślinie, która rosła na terenach dzisiejszej Etiopii oraz Sudanu. Została tak nazwana, gdyż pierwsze wzmianki o niej pochodzą z regionu Kaffy. Mówi się, że już w VI wieku w Królestwie Abysynii pasterze korzystali z energetyzujących działań kawy. Inna legenda mówi o Omarze, który głodny zabłądził na pustyni. Gdy natknął się na tę dziwną roślinę, zdesperowany zapragnął spróbować tego owocu. Owoc jednak był gorzki. Omar więc postanowił uprażyć go, żeby zmienić jego smak. Jednak wtedy stał się zbyt twardy i musiał wrzucić go do gotującej się wody. To stworzyło ciemny, gorzkawy napój, który ożywił go i dał mu siły, żeby móc wrócić do cywilizacji. Jednak pierwsze podania mówią o Jemenie i sufizmie. to właśnie w świątyniach tej religii kapłani przygotowywali napój parzony na tych roślinach. Jednak to XV wiek przynosi kawie rosnącą popularność. Somalijscy handlarze zaczynają sprzedawać ziarna arabiki dla świata arabskiego. Tam też zmienia się nazwa napoju, która zaczyna brzmieć kahwa. Swoją etymologię ma w słowie kahija, oznaczającym brak głodu. Było to nawiązanie do jednej z właściwości kawy, którym było pozbycie się uczucia głodu. Kawa zaczęła więc gościć w kolejnych krajach, a w XVI wieku prawie wszystkie kraje arabskie popijały kawusie. Otwierały się pierwsze kawiarnie, w których spotykają się elity tamtejszego świata. Dla władz Imperium Osmańskiego było to tak groźne, że zakazano owych kawiarni w obawie, że powstaną tam nowe elity polityczne na 12 lat. Jednak nie udało się zatrzymać tego, co stawało się po prostu elementem kultury. A dla Osmanów picie kawy po prostu nie było. Kawiarnie powstawały w każdym zakątku imperium. I nie trzeba było długo czekać, aż przeniosło się do Europy. Pierwsze wzmianki pojawiały się we Włoszech, ale były to jednak niewielkie ilości. Po świecie chodzi jednak historia, że to Polak, Jerzy Kulczycki, przyczynił się do rozpowszechnienia kawy na świecie. Po Cieczy Wiedeńskiej, gdzie ten służył jako szpieg, został nagrodzony przez samego króla Jana III Sobieskiego. Ten pozwolił mu wybrać jeden z łupów dla siebie. Kulczycki, ku zaskoczeniu wszystkich, wybrał sobie cały zapas worków z kawą, który posiadała turecka armia. Tak zaopatrzony był w stanie otworzyć kawiarnię przy ulicy Don Gasse w Wiedniu właśnie. Jednak gorzki smak nie przypadł Austriakom do gustu. Kulczycki zaczął więc do kawy dodawać mleka i miodu. Dzięki temu stała się ona bardzo popularna. Otworzono wiele kawiarni, których patronem stał się właśnie nasz rodak. I nawet po jego śmierci pamiętano. Do teraz nawet w Wiedniu możemy odwiedzić ulicę Kulczyckiego, na której znajduje się jego pomnik. Jednak wracając do historii, Zachód oszalał na punkcie kawy. Jeden ze sławniejszych wówczas lekarzy, Lenhard Rauwolf, opisywał kawę jako napój czarny jak atrament, użyteczny przeciwko różnym przypadłościom, w szczególności tym żołądkowym. Pierwsze kawiarnie w Europie, jak i handel kawą na większą skalę, pojawiły się w Wenecji. Ale to Holendrom należy przypisać międzynarodowy sukces. Nie dość, że zaczęli oni ją sprowadzać na niespotykaną wcześniej skalę, to zaczęli również tworzenie swoich własnych plantacji. Znajdowały się one w ich koloniach, czyli na wyspie Jawa oraz Ceylonie, dzisiejszej Sri Lance. Nie chcąc zostać z tyłu, Brytyjczycy również zaczęli handlować kawą. Dzięki ich wysiłkom zaczęła się ona pojawiać w domach możnych oraz wykształconych. A kawiarnie założone wtedy, chociażby takie jak Queen's Lane Coffee House, istnieją aż do dziś. Jednak musiała ona ustąpić legendarnej dla Brytyjczyków herbacie. Ale popularności kawy nie dało się tak łatwo zatrzymać. Duży udział w tym miały formujące się Stany Zjednoczone. Po herbatce bostońskiej, czyli wyrzuceniu całego zapasu herbaty w ramach protestu przeciwko podatkom nałożonym przez Imperium Brytyjskie, Amerykanie jako nowa nacja tworząca się chciała mieć własny napój. Jednak nie mogła być to pita przez znienawidzone imperium herbata. Wybór padł więc na kawę. Zapotrzebowanie rosło, więc potrzebne były nowe miejsca na kolejne plantacje. Najlepszym do tego miejscem okazała się Ameryka Południowa, a dokładniej Brazylia. Kawa przyjęła się tam znakomicie, zatem plantacji pojawiało się tam jeszcze więcej. W nieco ponad 50 lat odpowiadała za 70% światowej produkcji. A liczby te miały tylko rosnąć. Kolejne kraje zaczęły przyjmować plantacje do siebie. Jednak stawiając na pierwszym miejscu produkcję, zaniedbywali pracowników. A ci buntowali się i zostawiali plantacje puste. Brazylia i Afryka pozostawały więc na topie, jeśli chodzi o produkcję i zaopatrzenie. A większość z tego i tak trafiała do USA. Mimo, że spożycie per capita było takie same jak w Belgii, Norwegii czy Holandii, sam jednak rozmiar Stanów powodował, że większość nasion trafiała właśnie tam. Kawa przyciągała do siebie każdego. Różne mieszanki pozwalały biednym zakosztować czegoś taniego, ale dobrego, a bogatym egzotycznego i elitarnego. Nad filiżankami kawy spotykali się wielcy tego świata. Pijał ją Walter, John Adams, a nawet Balzac, który ponoć spożywał aż 50 filiżanek dziennie. Pito ją w pałacach, ulicach czy okopach, w porcelanowych filiżankach, metalowych kubkach czy szklanych pojemnikach. XIX i XX wiek są świadkami największego wzrostu spożycia kawy. Powstają pierwsze ekspresy, których celem jest ułatwienie przygotowywania kawy dla coraz to większej klienteli. Dzięki temu pojawia się espresso, a dzięki niemu coraz to nowe rodzaje kaw, takie jak rosnąca popularność wtedy cappuccino. Wraz z tym rozwojem pojawiają się sieciowe kawiarnie. Na przykład znany dziś Starbucks, założony przez 3 studentów, którzy chcieli dostarczyć jak najlepszą kawę w jak najniższej cenie. W tym momencie świat produkuje prawie 10 milionów ton ziaren kawy rocznie. Dzięki nim powstają kolejne miliony litrów kawy. Cały rynek szacowany jest na około 9 miliardów dolarów. A w samych tylko Stanach Zjednoczonych spożywa się 100 litrów kawy na osobę rocznie. Zwiększone spożycie wymusza zwiększoną produkcję. Z tego powodu nie najlepiej ma się nasze środowisko, a także cierpią ludzie, bardzo często zmuszani do pracy na plantacjach. Pojawiają się więc ruchy fair trade, które sprzedają kawę po droższych cenach, jednakże dbające o cały proces produkcyjny. Z roku na rok jest ich coraz więcej, a kawy i kawiarnie fair trade są coraz popularniejsze. Dziś nie wyobrażamy sobie dnia bez kawy. Przynajmniej ja. Praktycznie w każdym miejscu na świecie dostępny jest dziś kubek tego energetycznego napoju. A wszystko to dlatego, że ktoś kiedyś postanowił spróbować małej, niepozornej rośliny. Dzięki wielkie, moi drodzy. Ja wam dziękuję serdecznie. Cześć!
Yeah. Tak jest, proszę państwa. Aha, właśnie nie macie wyłączonego tutaj, jak widzę.
Mam myślał, już że... jestem.
No, cześć.
Jestem szybko z powrotem, jak
no to
na kawie.
Tak, tak, tak właśnie mi się wydaje, że tutaj zaraz zakończymy nasz temat kawy. My wszyscy już napiliśmy, ja jestem po trzecim kubku teraz w tym momencie, to czekam na eksplozję mojego mózgu.
Kawa jest bardzo ważnym płynem w naszym życiu i naprawdę musimy podkreślić, jaką wielką wagę pełni w skali światowej. Wyobraźcie sobie, że kawy nagle nie ma w świecie. Pomyślcie sobie, jak produkt krajowy brutto każdego z krajów by spadł, jak obroty by spadły. Ludzie po prostu by nie wyrabiali. Jednak ta kawa pomaga, że jesteśmy w stanie zrobić rzeczy niemożliwe. Ja bym powiedział, że nawet lądowanie na Księżycu...
Myślę, bez kawy byłbym nie.
No umówmy się, tam był zespół ludzi. To nie tylko, że tam jeden
tam
gość...
Tam na pewno była rozsłyszana kawa, ale mi się wydaje, że po pierwszej wojnie światowej, po tym, jak inaczej mogli, mieli pić kawę w kosmosie, nie? Rozsłyszczalną. Z tej, w tej tubce, nie?
Widzisz, nawet sobie z tym poradzili. Była bez fusów.
Ale teraz pomyśl sobie, co Elon wymyśli na ten temat. No przecież na takim statku X1, czy jak tam, jak on się nazywa, Artur?
Tam nie będzie ludzi, tam nie potrzebna będzie kawa. Kawa będzie potrzebna nam, jak żeby to, nie to będzie, wszystko ogarnąć.
Tam, gdzie są ludzie, będzie potrzebna kawa.
Tam, gdzie my, dokładnie.
Tam, gdzie tak my, zostanie. Potrzebna kawa.
Niech kawa będzie z nami.
No dobra, ale słuchaj, to ja ci puszczę, bo wiem, że masz telewizję polowiczną tutaj do wyprodukowania następnych...
Produkujmy. Oczywiście jeszcze muszę wziąć ze dwa łyki, żeby dzisiaj spróbować to wyprodukować w ekspresowym tempie, nie mówiąc tutaj o kawie z ekspresu.
A ja zaraz wracam po krótkiej przerwie. Przed nami jeszcze historia bluesem pisana. Tu Polskie Radio WNVR, Mateusz Malec,
Artur Jakubik.